Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i jest mi niezmiernie miło, że mogę ponownie gościć u Was na początku roku 2023. Zanim przejdę dalej, przede wszystkim chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa w tym 2023 roku. Niech Was Bóg błogosławi, obdarzając Was wszelkim dobrem, radością, pomyślnością, pokojem, a chwała Boża niech wypełnia wasze domy, wasze życie, wasze zbory i niech Pan czyni wszystko to, co jest Jego dobrą, piękną, właściwą wolą Bożą dla naszego życia. Zanim przejdę dalej, chciałbym nawiązać do wydarzeń, które miały miejsce już rok temu, kiedy rok temu zwiastowałem Boże Słowo w dniu wizji. Mówiłem właśnie o tym, żebyśmy byli gotowi zrobić coś więcej dla Królestwa Bożego niż tylko troszczyć się o siebie, troszczyć się o swoje sprawy, o swoje potrzeby. Nie przypuszczaliśmy, ja osobiście nie przypuszczałem, że to, co się wydarzy, tak szybko spełni zwiastowane Boże Słowo, które zostało skierowane do naszego Kościoła. Przyszedł kryzys, przyszła wojna, do naszego kraju przyjechało mnóstwo migrantów, którzy uciekali przed wojną. I muszę też powiedzieć, że jestem tak dumny z naszego Kościoła, jestem tak dumny z Was, jestem tak przepełniony też wdzięcznością za Waszą postawę, za to, co zrobiliście, w jaki sposób pracowaliście dla Królestwa Bożego, dla tych ludzi, których do naszego domu posłał Bóg. I z głębi serca należą się Wam podziękowania za Waszą przepiękną, wartościową, dobrą postawę chrześcijańską. Niech Was Bóg błogosławi. Dzisiaj, mówiąc o dniu wizji i o tym, co Bóg przygotowuje dla nas, dla Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, dla poszczególnych zborów, chciałbym ten temat kontynuować. Ponieważ rok temu, mówiąc o potrzebie uczynienia czegoś dla innych, znaleźliśmy się w sytuacji, gdy nie mieliśmy żadnego wyboru. Ludzie znaleźli się w naszych domach, w naszych zborach. Ludzie przyszli do nas, trzeba było im pomóc. W pewnym sensie sytuacja wymuszona, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, jak Kościół, jak poszczególne osoby służyły tym ludziom w miłości. Ale sytuacja wymuszona. Oto są ludzie i musimy coś z tym zrobić. Dzisiaj, kontynuując ten temat, chciałbym powiedzieć, że nie tylko przy wymuszonych sytuacjach możemy czynić coś dobrego, ale na podstawie głębokiej przemiany naszych serc, na podstawie głębokiego przeświadczenia i świadomości, że oto Bóg nas powołuje do innych rzeczy niż tylko zajmowanie się sobą. Zdaję sobie sprawę z tego, że mówię na ten temat czy do pastorów, czy do liderów, ale taką głęboką mam potrzebę, by przemawiać do całego Kościoła, ponieważ jestem przekonany, Bóg zamierzył dla nas rzeczy większe, bardziej wartościowe, bardziej dojrzałe. Rzeczy, które wynikają z naszego rozwoju. Więc pozwólcie, że będę się dzielił z wami moim sercem, ale też wierzę, że jest to serce Boga w odniesieniu do naszego Kościoła. Ostatnio miałem okazję spędzić troszeczkę czasu z ludźmi zaangażowanymi w działalność charytatywną poza naszym krajem, z pastorami, którzy gotowi są udzielać swoich dóbr, modlitwy, swojej siły dla tych, którzy potrzebują. I zwróciłem uwagę na jedną rzecz. To było w Stanach Zjednoczonych. Byłem tam na krótkim wyjeździe służbowym. Odwiedziłem też pewien kościół w Columbus, w stanie Georgia. I zadziwia mnie jedna rzecz wśród tych ludzi, mianowicie oni szukają możliwości, żeby udzielić swojej pomocy, żeby się modlić, żeby uczestniczyć w zmaganiach i w troskach innych ludzi, także bardzo szukają możliwości, żeby uczestniczyć finansowo w pomocy dla innych narodów. I kiedy odwiedziłem ten zbór w Columbus, kiedy przemawiałem tam, potem się dowiedziałem, że oni w momencie, gdy usłyszeli, że jest wojna i że w Polsce dzieją się różne też trudne rzeczy, nie tylko w Ukrainie, natychmiast postanowili jako zbór, że muszą uczestniczyć w tym, że muszą modlić się, a po drugie, że muszą udzielać ze swoich zasobów finansowych, więc pomogli przez taką organizację Convoy of Hope, co bardzo doceniamy, ale zadziwiła mnie ich postawa. Jest oto sytuacja i oni mówią, tak, chcemy być zaangażowani, chcemy uczestniczyć w tym, co się dzieje gdzieś tam w innym kraju. A przecież mogliby powiedzieć, no to jest tak daleko, zajmijmy się swoimi sprawami, mamy swoje potrzeby, mamy swoje problemy. Powiedziałem do nich wówczas, zadziwia mnie to, co czynicie, bo mam wrażenie, że podejście wasze do całego świata jest takie, że oto cały świat jest moją parafią i wszystko, co jest w tym świecie, dotyczy także i nas. I wierzę, że to jest ten kierunek, do którego ma zmierzać także Kościół Zielonoświątkowy i poszczególne zbory. Niekoniecznie mówiąc już tylko o działalności charytatywnej, ale mówiąc w ogóle o duchowych działaniach Kościoła, bo czuję, że moim zadaniem jest to, żeby wzywać Kościół nie do zajmowania się wyłącznie sobą, nie do zajmowania się wyłącznie swoimi sprawami, swoimi potrzebami, swoimi marzeniami, swoją pracą, ale do zajmowania się także potrzebami, pracą, służbą innych, którzy budują Królestwo Boże w równej mierze, jak i my. Przejdźmy do Bożego Słowa w takim razie, byśmy mogli na podstawie Bożego Słowa rozważać to, co Bóg do nas mówi. List do Efezjan, 3:10, czytam z tłumaczenia Fire Bible. Jest tam napisane tak. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a to wszystko dzięki Jego wierności. Szczególnie chciałbym się skupić na 10, bo przeczytałem 3 wiersze. Co oznacza różnorodność, różnorodna mądrość Boga, którą objawia w Kościele albo którą objawia przez Kościół? Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, że Słowo Boże poucza nas, że to nie jest nasz wybór. Że to nie jest coś, co zrodziło się w naszych głowach. To nie jest nasze pragnienie, to nie jest moje pragnienie, ale Kościół musi żyć pragnieniem Boga. To Bóg w swojej różnorodnej mądrości postanawia, że Kościół musi mieć jego charakter. Inaczej możemy to powiedzieć, nowotestamentowy charakter, może apostolski charakter, i to słowo bardzo mi się podoba, charakter, który jest wyborem samego Boga, a nie samego człowieka. Moi drodzy, to jest coś, co jest niezwykle istotne, ponieważ teraz, kiedy słuchamy tego, być może zastanawiasz się, jaki Kościół tobie odpowiada, jaki typ Kościoła lubisz, o jakim typie Kościoła marzysz. Nie, nie, nie. To nie jest twój wybór, to nie są twoje preferencje, to nie jest coś, co odpowiada tobie, ale to jest coś, co odpowiada samemu Bogu. Bóg mówi, ja przez Kościół, tak, przez twój Kościół, przez wasze życie, przez waszą służbę chcę okazać moją różnorodną mądrość, żeby ta różnorodna mądrość Boga była objawiona. To żadna sztuka, że Kościół może być odbiciem charakteru człowieka. Czy przywódcy, czy ludzi, którzy mają wpływ na Kościół, to nie jest żaden cud. Cudem jest to, że Kościół, lokalny Kościół, zbór, służba jakiejś społeczności jest odbiciem charakteru i pragnień Boga. I to jest prawdziwy cud. Dlatego też nie możemy zbyt mocno angażować się w to, co jest moją koncepcją, co jest moim punktem widzenia, co jest moim lękiem, albo co jest moim marzeniem. Kościół musi jednoznacznie, bardzo jednoznacznie zrozumieć, że jedynym sposobem funkcjonowania mojego Kościoła jest Boże pragnienie, Boża mądrość, różnorodna mądrość Boża, którą Bóg pragnie objawić poprzez nas i poprzez moje życie. Bóg powołał cię do tego, abyś był błogosławieństwem, abyś była błogosławieństwem. I to jest też powołanie Boga do każdego kościoła, do każdego zboru. Zbyt często myślimy o kościele kategoriami: Bóg nas będzie błogosławił. Nie ma może w tym błędu. Chyba, że na tym się zatrzymujemy. Bo tak naprawdę Bożym zamiarem jest to, by mój kościół, mój zbór stał się błogosławieństwem. Nie dla siebie, ale błogosławieństwem dla innych. Zaczynając od tych najbliższych nam, a skończywszy na całym świecie. Ostatnio bardzo przemówiło do mnie słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 24 wiersz. Nigdy nie myślałem o tym słowie w odniesieniu do Kościoła. Ale dzisiaj chciałbym zacytować ten fragment, byśmy mogli pomyśleć o Kościele, o lokalnym Kościele. Ręczę i zapewniam was, nie wiem, czy powiedziałem, Ewangelia Jana, 12 rozdział, 24 wiersz. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Spróbujmy ten fragment zastosować do Kościoła. To jest również duchowa zasada dotycząca życia Kościoła. Jeśli lokalny zbór próbuje się tylko ubogacić, zachować wszystkie swoje zasoby, skoncentrować się wyłącznie na swoim rozwoju, na swoim umocnieniu się, ale jednocześnie ten zbór nie utraci samego siebie, nie pozbędzie się pewnych swoich zasobów, nie umrze dla siebie, nie przyniesie obfitego plonu. I myślę, że z jednej strony to jest cudowne, jeżeli możemy inwestować w siebie, w rozwój swojej społeczności. Ale może się to też stać przekleństwem, jeśli widzimy tylko jeden kierunek działania. Przyjmujemy, zachowujemy, mamy zasoby, oszczędzamy, ubogacamy się, umacniamy się. Tymczasem Bóg mówi, jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Za dużo wspaniałych ziaren mamy. One nigdy, te wspaniałe ziarna, nie przyniosą obfitego plonu, jeżeli nie obumrą. Co znaczy obumarcie w stosunku do zboru? W jaki sposób zbór obumiera, by przynieść obfity plon, a nie pozostać osobnym ziarnem, które jest wspaniałe? Nie myśl tylko o gromadzeniu. Nie myśl o kumulowaniu. Przestań grabić tylko w swoją stronę, w stronę swoich potrzeb i swojej wizji. Myślę, że obumarcie oznacza, że dostrzegasz też, że inni mają wizję i możesz być błogosławieństwem dla ich wizji. Inni mają swoje potrzeby i możesz stać się zaopatrzeniem na ich potrzeby. Nie musisz kumulować, nie musisz gromadzić, ale pamiętaj, że albo zamkniesz się w swoim własnym malutkim ogrodzeniu, może zablokowanym płotem, by się nic nie wydostało, albo może powiesz: mój świat, moja parafia, moje miejsce służby to nie tylko to nasze miejsce. Jestem przekonany, że potrzebujemy zachować w tym równowagę. Równowaga polega na tym, że oczywiście mamy swoje myśli, swoje potrzeby, swoje pragnienia, swoje służby, swoją wizję. Ale zacznij też rozsiewać ziarno poza sobą. Dawaj coś innym poza sobą. Staliśmy się sługami Królestwa Bożego i Boga Żywego. Nie jesteśmy sługami tylko samych siebie. Żyjemy także dla innych. Żyjesz nie tylko dla dobra lokalnego kościoła, ale dla dobra innych miast, dla dobra innych krajów. W tym Bóg okazuje swoją różnorodną mądrość Bożą. Kiedy myślę o Nowym Testamencie, dostrzegam kościół w Antiochii, w którym fenomenalnie rozwija się służba. Są wymienieni słudzy, którzy nauczają, są nauczycielami, są prorokami, są błogosławieństwem dla lokalnego kościoła. I nagle Bóg mówi tak: odłączcie mi Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłem. Gdybym był w zborze w Antiochii, byłbym załamany. Pawła i Barnabę? Pawła, tego wielkiego apostoła, i Barnabę, tego cudownego duszpasterza, którego Bóg posyła, żeby pocieszać wiele serc? Przecież tak nam się przydadzą. Przecież takich potrzebujemy. To nie był karny awans na jakąś placówkę. To było obumieranie. To było stwierdzenie: nie liczy się dla nas tylko Antiochia. Liczy się dla nas wszystko to, co jest poza Antiochią. Pozwólcie, że przekażę wam pewien piękny przykład, który dostrzegam wśród moich znajomych. Statystycznie każdy zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Finlandii utrzymuje na świecie jednego misjonarza. Jednego misjonarza. Daleki jestem od narzekania i mówienia, jacy my jesteśmy niedobrzy. Ale pytanie się rodzi: a ilu my, misjonarzy, utrzymujemy? Już nawet nie tylko mówię o pojedynczym zborze, ale w ogóle o nas jako całości. Mamy dużo do zmiany. Mamy dużo do nauczenia się. To jest właśnie ta myśl, że moim polem działania jest nie tylko to, co jest zamknięte w czterech ścianach mojego budynku, tam gdzie się spotykamy, gdzie się modlimy, gdzie służymy, ale częścią mojego powołania jest także ten świat, który jest na zewnątrz. Inne miasta, gdzie nie ma jeszcze zborów i gdzie trzeba założyć zbory. Ja wiem, ja rozumiem. Pierwsza myśl, która często się pojawia: nie mamy wystarczających zasobów, żeby to robić. Dopiero teraz zaczęliśmy oddychać, mamy ustanowione, umocnione służby, więc możemy skoncentrować się na tym, co jest nasze. Niestety to nie jest nasz wybór, to jest wybór samego Pana Boga. Dlatego Pan Bóg często wzywa nas do tego, byśmy widzieli, że trzeba zakładać zbory tam, gdzie nie ma jeszcze zborów, w tych miastach, w tych miejscowościach, a może Bóg posyła nas do innych narodów. Pamiętajcie, Bóg nie powołał nas, byśmy byli błogosławieni. Bóg powołał nas do tego, byśmy stali się błogosławieństwem. A jedynym sposobem, by stać się błogosławieństwem dla innych, jest to, byśmy sami wpierw byli błogosławieni. Czasem Bóg czyni pewne rzeczy pośród nas. Nie ze względu na nas samych. Nie ze względu na to, że jesteśmy szczególni. Że mamy szczególne poznanie, albo szczególne talenty, albo szczególne możliwości. Tutaj wcale nie chodzi o to, żebyśmy czuli się bardzo szczególni. Chodzi o to, że poprzez to, co pośród nas Bóg zrobi, albo z naszym życiem Bóg zrobi, możemy stać się błogosławieństwem dla innych. Józef, syn Jakuba, przez długi czas być może myślał, że został powołany do tego, żeby kłaniali mu się bracia i mama i tata, i miał sny, i miał widzenia, aż pod koniec swojego życia on mówi: Aha, to wcale nie chodziło o mnie, że ja jestem szczególny i szczególnie błogosławiony, ale to Bóg mnie posłał, by uratować wielki naród. Jeżeli odnosisz jakieś sukcesy w służbie, jeżeli jesteś w jakikolwiek sposób błogosławiony, to nie dlatego, że możesz się tym chlubić, ale dlatego, że Bóg cię powołał do tego, by stać się błogosławieństwem i tym błogosławieństwem mamy być. Więc wierzę, że Bóg wzywa nas do tego, byśmy byli kościołem apostolskim, o charakterze apostolskim, to znaczy, byśmy zajmowali się też innymi i abyśmy myśleli w kategoriach troski, opieki, błogosławieństwa i pomocy innym. Od czego to zależy? Po pierwsze, zależy to od twojej tożsamości. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Jakim jestem kościołem? Bóg domaga się czynów od ciebie stosownie do tego, kim jesteś. Jest takie słowo w Ewangelii Mateusza, 1 rozdziale, 20 wiersz. Nigdy tego nie widziałem. Słowo skierowane do Józefa, męża Marii, opiekuna Jezusa. I w wierszu 20, 1 rozdziału Ewangelii Mateusza, anioł pański zwraca się do Józefa: Józefie, synu Dawida. Synu Dawida. To nie było skierowane do jakiejś tam osoby, ale synu Dawida. Anioł nawiązuje do tego, że Józef jest w rodzie królewskim. Anioł nawiązuje do tego, że Józef jest w rodzie, czy w dynastii, czy w linii mesjańskiej. I mówi tak: nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Anioł zwraca się do niego nie jak do jakiegoś Józefa i nie mówi: panie Józefie, no, może by się pan zajął czymś. Nie. Tożsamość Józefa to była tożsamość rodu mesjańskiego. To była tożsamość rodu królewskiego. To nie był byle kto, mimo że był cieślą. Mimo że w życiu może nie osiągał wielkich sukcesów, nie miał wielkiego wpływu, nie był osobą niezwykle znaczącą w społeczeństwie, odbył zwykłym cieślą. Ale anioł do niego się zwraca tak: w Bożych oczach nie jesteś zwykłym cieślą, jesteś synem Dawida. To jest tytuł zastrzeżony do Mesjasza. Ale tym tytułem zwraca się do Józefa anioł pański. To była jego tożsamość. Kochani, co Bóg mówi o was, o waszym zborze? Bóg niekoniecznie chce się zwracać do was: a wiecie, wy jesteście jakimś tam, jakimkolwiek zborem bez znaczenia, nieistotnym. Może Bóg się do ciebie zwraca i mówi tak: wy jesteście kimś szczególnym, narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Zacznijcie dokonywać czynów, które się wiążą z waszą tożsamością. Jeśli jesteś w rodzie królewskim, w rodzie mesjańskim, nawet gdy nie myślisz o sobie jak o kimś wielkim, to Bóg żąda od ciebie czynów stosownych do tego, kim jesteś. Kochani, mam nadzieję, że rozumiecie, że Bóg o was myśli więcej niż wy sami. Nie jesteś jakimś tam zborkiem. Nie jesteś jakąś tam społecznością. W Bożych oczach masz znaczenie. Więc zacznij podejmować czyny, które się wiążą z twoją tożsamością. Powiesz: ależ ja jestem tylko cieślą. Ja jestem tylko zwykłym zborem, prowincjonalnym zborem. To nie ma żadnego znaczenia. Pomyśl o tym, co jest o tobie zapisane w Bożym sercu. I zacznij dokonywać czynów i dzieł, które się wiążą z twoją tożsamością. Kim jesteś, drogi zboże? Podejmij rzeczy warte nie tego, co jest ludzkie, ale tego, jak Bóg patrzy na ciebie. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć i bardzo mocno to podkreślić, twoje czyny zależą od twojego opamiętania, czyli od metanoi, przemiany umysłu. W Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale też to jest taki fragment, który ostatnio bardzo mocno przeżywam. Jan Chrzciciel zwraca się do różnych ludzi, którzy przychodzą do niego, żeby ochrzcić się chrztem opamiętania i żeby otrzymać przebaczenie grzechów. I ci ludzie zaczynają pytać Jana i mówią tak, to co mamy robić? Jak mamy się zachowywać? Wtedy Jan mówi bardzo ciekawą rzecz. Jeśli masz 2 szaty, jedną oddaj. I podobnie uczyń z jedzeniem. Wiecie, w Polsce dzisiaj, gdybyśmy poprzestali tylko na tym, to byłoby łatwo. Każdy ma co najmniej 1 szatę. Popatrzcie na wasze szafy, tam jest w co się ubrać. Czy chodzi o to, żebyśmy dali komuś, kto nie ma? Nie, w naszym kraju tak nie jest. Podobnie z jedzeniem. Dzisiaj większym problemem jest to, że trzeba może przygotować posiłek dla samotnych ludzi przy okazji świąt, a niekoniecznie dla tych, którzy nie mają dostępu do jedzenia, bo w jakiś taki czy inny sposób ten dostęp do jedzenia jest, nawet gdy trzeba dostać jedzenie za darmo. Więc o czym mówi Jan? Myślę, że jest to niezwykłe poselstwo do Kościoła. Przestań myśleć o tym, jak kumulować, jak mieć więcej niż tylko na twoje potrzeby. Zacznij myśleć kategoriami dzielenia się. I kiedy myślę o tym słowie głęboko, to porusza moje serce. Jeżeli mam cokolwiek więcej, aby dać innym, aby być błogosławieństwem dla innych, to taki jest mój wybór. Chyba, że moje opamiętanie, chyba, że moja metanoia jest tak płytka, że ciągle dominuje to, co jest ludzkim elementem. Jan wzywa ludzi, by przestali myśleć ludzkimi kategoriami według ludzkich potrzeb. Jan wzywa ludzi, żeby zaczęli myśleć kategoriami boskiej natury. Dzielę się. Moim pragnieniem jest być błogosławieństwem dla innych i na tym polega dzieło zbawienia i ewangelizacji świata. Na tym polega dzieło ewangelizacji i zbawienia Polski. Nie tylko myślę o sobie, nie tylko myślę o tym, jak mieć więcej ludzi w moim kościele, jak zebrać więcej zasobów, jak rozwijać poszczególne służby, ale myślę też o tym, że zbór obok może nie mieć zaspokojonych potrzeb, ale myślę też o tym, że obok mnie jest miasto, gdzie nie ma zboru. To jest moje pole działania. Tym się chcę podzielić. To chcę dać od siebie. Jeśli twoje nawrócenie, twoja pokuta, twoja metanoia są bardzo płytkie, będziesz myśleć kategoriami ludzkimi, a więc kumulowania. Więcej. 2 szaty, 3 szaty. Jeśli myślisz kategoriami Bożego Królestwa i Bożej natury, to powiesz, aha, tyle wystarczy na moje potrzeby, a reszta jest dla innych. Mówiąc o apostolskim charakterze Kościoła, może należałoby użyć słowa ojcowski Kościół albo ojcowski charakter Kościoła. Bo ojciec jest szczęśliwy, gdy jego dzieci go przerastają, są mądrzejsze, są bogatsze, osiągają większe sukcesy. Może powinniśmy być właśnie takimi ojcami, którzy mówią, ja inwestuję w życie innych miast, w życie innych zborów, w życie innych krajów. A kiedy będę widział, że oni się rozwijają, że są silniejsi ode mnie, że mają więcej ode mnie, że są mocniejsi, co mam wtedy z tym zrobić? Będę się cieszył. Będę szczęśliwy, widząc błogosławieństwo Boże, w moich dzieciach. Musimy zachować w tym równowagę. Z jednej strony rozumiemy, jak bardzo ważne dla naszej służby jest to, byśmy mieli swoje zasoby duchowe, ludzkie, finansowe. A z drugiej strony musimy być bardzo ostrożni, by jedynym sposobem naszego funkcjonowania nie było kumulowanie. Nie inwestujmy też jak banki, oczekując na zwrot. List do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 2:7 mówi: i choć jako apostołowie mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was jak karmiąca matka zatroskana o swe dzieci. Kochani, potrzebujemy więcej ojców, którzy troszczą się o swoje dzieci bez względu na to, gdzie one są. Czy one są w Polsce, czy one są za granicą. Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy stali się ojcami, którzy duchowo, pod względem zasobów ludzkich, pod względem modlitwy, a także pod względem finansowym, troszczą się o innych i są szczęśliwi, jeżeli widzą te błogosławione owoce w życiu innych. Potrzebujemy być duchowymi matkami, które karmią swoje dzieci i dla których dobro ich dzieci jest największą radością i największym szczęściem. Nie kumulujemy tylko, ale rozumiemy, że Bóg nas wzywa do tego, byśmy byli błogosławieństwem dla innych. Przypomina mi się sytuacja, kiedy na ostatnim synodzie Kościoła Zielonoświątkowego mieliśmy premierę Fire Bible. Tej Biblii. Ponad 500 stron różnych materiałów, artykułów, notatek. Wspaniała Biblia. I pamiętam, kiedy potem też modliliśmy się o sponsorów, bo straszne pieniądze na to poszły, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Pamiętam, kiedy ci ludzie stali z przodu i kiedy modliliśmy się o nich i śpiewaliśmy pieśń błogosławieństwa nad nimi. Wielu z nich płakali. Byli tak szczęśliwi, że ujrzeli finał tego dzieła, które oni zasponsorowali także dla Kościoła w Polsce. Dali z siebie to, co cenne. Bogu podoba się hojność. I czasem Bogu wcale nie chodzi o to, żebyśmy tylko oglądali owoce naszej służby, bo nie tylko o owoce naszej służby tu za życia chodzi. Autor tych wszystkich artykułów, notatek, komentarzy, Fire Bible, przez wiele lat wykonywał to dzieło, a kiedy zakończył je, po miesiącu umarł. Nie oglądał owocu swojego dzieła, ale to dzieło jego jest kontynuowane także i w Polsce teraz, z Bożym błogosławieństwem. I jeszcze jedna myśl, którą chciałbym się podzielić i już zmierzam do końca. Nawiążę tylko do historii wdowy u Elizeusza, której Elizeusz nakazał, żeby pożyczyła naczynia od sąsiadów, a wtedy oliwa, którą sama ma, nie będzie się kończyła. Jest to pewien obraz dla nas również, dla Kościoła. Ona napełniała naczynia nie swoje, ale napełniała naczynia swoich sąsiadów. Musiała pożyczyć od innych. I tak długo, jak długo miała obce naczynia do napełniania, dział się cud. W momencie, kiedy tych obcych naczyń zabrakło, cud przestał się dziać. Oliwa przestała płynąć. Myślę, że jest to wskazówka dla wielu z nas. Cud Bożego namaszczenia, cud wylania Ducha Świętego, cud wylania łaski Bożej będzie dział się tak długo, jak długo będziesz zakładać nowe zbory, jak długo będziesz budować nie tylko swój zbór, ale inne zbory, jak długo będziesz inwestować duchową swoją siłę w działalność misyjną, będziesz błogosławieństwem dla innych krajów. W momencie, kiedy zabraknie dla ciebie naczyń, które należą do obcych, cud namaszczenia przestanie się dziać. Pragniesz dzisiaj namaszczenia? Pragniesz dzieł Bożych, pragniesz chwały Bożej? Znajdź sobie naczynia poza swoim zborem, bo ten mały zasób, który masz w swojej społeczności, w swoim zborze, wystarczy do tego i będzie pomnożony przez Boga, żeby zakładać nowe zbory w Polsce, żeby ewangelizować, żeby posyłać misjonarzy, żeby troszczyć się o inne narody. I dzisiaj tak bardzo zdaję sobie sprawę z tego, jak macedońskie wezwanie do Kościoła ciągle jest ważne i ciągle jest istotne. Jak to zrobić? Po pierwsze, nauczajmy, co dzisiaj dzieje się także i pośród nas, byśmy przyjęli ten sposób myślenia i zrozumieli, że jedyny sposób na błogosławieństwo naszego życia i naszego Kościoła to jest bycie błogosławieństwem dla innych. Po drugie, kochani, już nie z przymusu, nie dlatego, że jest sytuacja trudna, ale z tego wewnętrznego pragnienia, z wewnętrznej potrzeby, ciągle módlmy się o innych. Módlmy się o inne miasta, o powstanie tam zborów. Na każdym może nabożeństwie. Módlmy się o inne kraje, módlmy się o inne zbory. Naszemu życiu modlitewnemu niech towarzyszy ciągłe sianie modlitwy o innych. Po trzecie, poza swoim kościołem lokalnym szukaj możliwości oddania swoich zasobów. Może powiem coś trudnego. Tylko nieliczni twoi wychowankowie są po to, żeby być przy tobie i budować tę służbę, w której aktualnie jesteś. Być może większość twoich wychowanków to są ludzie, którzy pójdą do innych miejsc, do innych miast, do innych krajów, aby tam usługiwać w twoim duchu, z twoim charakterem, z twoją etyką, z twoją miłością do Boga. Nie bójmy się tego. Oczywiście chcę też powiedzieć, że w naszą służbę zawsze są włączone pieniądze, ale nie chcę też myśleć o tym kategoriami wyłącznie siania finansowego. Potrzeba dużo więcej, choć finanse też są niezwykle istotne. I kończąc, o czym marzę dla Kościoła w Polsce? Byśmy stali się ojcami. I by ta natura ojców zaczęła w nas zwyciężać. Marzę o Kościele w Polsce, by Kościół w Polsce miał naturę matki karmiącej, która przejmuje się tym, żeby żywić swoje dzieci w innych miastach, w innych krajach. Marzę o tym, by Kościół zielonoświątkowy w Polsce dorastał do dzieła, do statusu, do poziomu Kościoła apostolskiego. Nie tylko sobą się zajmujemy, ale zajmujemy się też innymi. Nie tylko sami jesteśmy błogosławieni, ale jesteśmy błogosławieństwem dla innych. Do kogo Bóg cię posyła? Zapewniam cię, że nie tylko ty jesteś w centrum świata, ale Bóg posyła cię także do innych. I kiedy myślę o tym, kiedy myślę o łasce Bożej, o cudach Bożych, o dziełach Bożych z tym związanych, przechodzą mnie dreszcze. Bo to jest początek cudów. To jest początek wielkich dzieł. To jest początek łaski Bożej. I tego z całego serca wam życzę. Byście byli ojcami. Byście byli matkami. Byście byli apostołami. I by Bóg przynosił przez nas owoc, nie tylko u nas, ale wszędzie, gdziekolwiek zechce. Pozwólcie, że pomodlę się i pobłogosławię was w imieniu Pana Jezusa. Ojcze, dziękuję ci za ten początek roku 2023, za te chwile spokoju, może chwile wytchnienia. Przede wszystkim modlę się, Boże, abyś przyniósł błogosławieństwo do życia każdego z nas. W postaci pokoju, w postaci obfitości, w postaci działania twojego ducha, w postaci Słowa Bożego, które będzie w nas żyło. Błogosławię moje siostry i moich braci. Błogosławię zbory, te ukochane, umiłowane zbory, które są zaplanowane przez samego Boga i przez które Bóg okazuje swoją mądrość. Ale też się modlę, Panie, abyś uczynił nas ojcami i matkami, abyś uczynił nas apostołami, i abyś uczynił nas błogosławieństwem dla innych. Dokonaj takiego cudu, a pełnia Twojego błogosławieństwa i obfity plon, i obfita łaska niech będą z nami w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.